Dzień dobry, Anna Jaworska przed mikrofonem, przy konsolecie Jarek Pachczyński i jeszcze...
Radio Nauci. Gazyn dla dociekliwych dzieciaków.
No właśnie, że jeszcze ty i ty i jeszcze by przydał nam się ktoś.
Rodzeństwo, rodzice, dziadek i babcia, kogo tam mamy pod ręką?
O właśnie, zapraszamy po prostu wszystkich, a ten głos, który słyszeliście przed chwilą, to głos naszego gościa.
Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żył sobie stary król, który w piwnicach swojego zamku albo w lochach swojego zamku skrywał małą niebieską szkatułkę.
A co będzie dalej?
No dalej myślę, że będzie już tylko ciekawiej. W każdym razie chcemy rozgrzać waszą wyobraźnię, bo dzisiaj o tym, jak zostać pisarzem.
Dzień dobry, nazywam się Magda Kiełbowicz i jestem autorką opowiadań, książek i utworów dla dzieci.
Chciałabym porozmawiać dzisiaj o tym, w jaki sposób zostać pisarką, pisarzem, podpowiedzieć trochę dzieciom, w jaki sposób można spróbować do tego dojść. Kiedy ktoś chce zostać ratownikiem medycznym, poznaje zasady resuscytacji, tego, w jaki sposób bandażuje się rany, usztywnia złamane nogi. I tak można by powiedzieć o wielu zawodach, aktywnościach dorosłych ludzi. Natomiast jak zostać pisarzem? Ja tego nie wiem, dlatego zaprosiłam ciebie dzisiaj do studia. Właściwie dlaczego nie zacząć trenować już w tym młodszym wieku?
Znakomita większość autorów i autorek to ludzie, którzy piszą poza tym, że wykonują jakieś inne rzeczy zawodowo, czyli są na przykład nauczycielami, lekarzami, ratownikami medycznymi, o których wspomniałaś.
Ja znam jednego pisarza, który był policjantem.
Bo pisanie przeważnie, znaczy może nie przeważnie, ale często zdarza się tak, że pisanie książek wyrasta z jakiejś pasji. Z jakiejś pasji do posługiwania się słowem pisanym, zapisywania, notowania, opisywania rzeczywistości wokół nas, albo nie rzeczywistości wokół nas, jeśli to są na przykład takie opowieści fantastyczne. Albo z gatunku science fiction. Ale nie jest chyba do końca tak, że nie możemy zastanowić się lub spróbować odpowiedzieć na pytanie, które zadałaś, jak spróbować zostać pisarzem. I wydaje mi się, że pisarzem trzeba najpierw się poczuć. I myślę tutaj o tym, że to już wcześniej wiadomo, że mamy taką chęć do zapisywania tego, co nas spotkało, do wyrażania swoich myśli na piśmie i to nam nie przychodzi z wielkim trudem i zapisujemy sobie jakieś zeszyty, a może nawet jesteśmy autorami jakichś pamiętników, gdzie sobie zapisujemy to, co się dzieje, albo to, co się wydarzy, albo jakieś swoje marzenia.
A ja mam takie pytanie, czy nie może być tak, że można się poczuć pisarzem, jeżeli bardzo dużo myślimy i nawet nie mamy skłonności do zapisywania, ale wiemy, że ta nasza wyobraźnia tak mocno pracuje, że dużo się dzieje w naszej głowie.
Tak.
Czy to nie może też być taki pierwszy sygnał?
Wyobraźnia. Wyobraźnia jest narzędziem pisania. Można tak powiedzieć, że pierwszym oczywiście narzędziem osoby zajmującej się pisaniem jest komputer albo pióro, albo maszyna do pisania. Ale tak naprawdę wcale nie pierwszym, bo pierwszym jest chyba właśnie to, o czym mówisz, czyli wyobraźnia. Jeśli chcemy pisać, to musimy pisać. I nie zostaniemy pisarzami ani pisarkami bez pracy. I to jest tak jak z grą na instrumencie na przykład, że jeśli chcemy być świetnymi gitarzystami albo wirtuozem skrzypiec, to nie ma innej drogi, jak ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. I czasami takie proste rzeczy, jak gamy, ale budujące to, co nazywamy takim zapleczem technicznym. Czyli to, że słowa nam się, tu w przypadku pisania, że słowa nam się składają, że język nas słucha, że nasze myśli nie wyprzedzają nas, tylko my nad tym panujemy. I jak wiemy, że chcemy opisać jabłko, to opisujemy to w taki sposób, że ktoś, kto nawet jeśli nie pada tam słowo jabłko, to będzie wiedział, że mówimy o jabłku. I jeszcze oczywiście, żeby było to ciekawe. No i jeszcze bardzo ważną rzeczą jest to, żeby pamiętać, że każdy pisze w inny sposób. Bo można też sobie pomyśleć tak, że ojej, to na pewno jest bardzo trudne, jest tylu pisarzy. Jak to jest możliwe, żeby mi się udało? I to chyba nie jest tak, bo jest tak, że bo jest wręcz na odwrót, że każdy człowiek to inny punkt widzenia. I każdy, jest już mnóstwo książek o miłości, o przyjaźni, o pokoju, o wojnie, o czarach, o zwierzętach domowych i mogłybyśmy długo wymieniać. Ale co jakiś czas pojawia się kolejna, która opowiada te same rzeczy, ale w taki sposób, który do tej pory nie istniał. I to jest to miejsce dla nowych pisarzy właśnie.
Przyjemnego w byciu pisarką? Co jest przyjemnego, a co jest nieprzyjemnego?
Dla mnie pisanie jest pasją. To znaczy, to wynikało najpierw z tego, że ja bardzo jako dziecko lubiłam czytać, a później w jakiś naturalny sposób, nie do końca dla mnie zrozumiały i chyba się nie zastanawiałam do tej pory nad tym, przyszła taka łatwość korzystania z pisania. Pisanie i wymyślanie nowych tematów, nowych postaci i składanie książki, tego w jaki sposób ona się będzie toczyła, co tam się wydarzy, jest dla mnie fascynujące. Jest to coś, co bardzo, bardzo lubię robić. Bardzo fascynuje mnie język. Co jest nieprzyjemnego, to, że chociaż być może trudno na pierwszy rzut oka sobie to uświadomić albo wyobrazić, to pisanie bywa bardzo, bardzo, po pierwsze czasochłonne, po drugie trudne. Bo czasami są takie dni, kiedy nie bardzo możemy coś napisać. Takie dni, kiedy mamy słabszą formę, albo kiedy nie mamy żadnych pomysłów, albo kiedy inne zdarzenia z naszego życia zajmują nas tak bardzo, że nie bardzo możemy się z kolei skupić na napisaniu. Ale wiemy, że trzeba pisać. Czyli żeby ten nasz instrument, jakim jest język pisany, nie zardzewiał, musimy cały czas go rozgrzewać i cały czas do tego wracać. I zdarzają się takie sytuacje, i tym nie należy się zniechęcać, że piszemy na przykład jednego dnia z dwie strony, a potem za dwa dni wracamy do tego i stwierdzamy, że to się w ogóle do niczego nie nadaje, w związku z czym zostawiamy dwa zdania. No ale potem się okazuje, ostatecznie, kiedy książka jest gotowa, że to właśnie były te zdania. I że ktoś nas o nie pyta, że one były na przykład śmieszne, albo były właśnie smutne, że ktoś mówi, że bardzo mu się podobały te zdania i że stają się w jakiś sposób ważne. Czyli to jest chyba taka często zniechęcająca do pisania rzecz.
To się nazywa ból tworzenia.
Być może.
To chyba o tym się
ból
tak
tworzenia.
Mówi.
Tak, tak. Niektórzy pisarze mówią też o natchnieniu albo wenie twórczej.
No, jest coś takiego? Doświadczyłaś czegoś takiego?
Ja powiedziałabym, że to jest raczej, że jeśli jesteśmy wprawieni w pisanie, przez kolejne dni piszemy i piszemy, to w końcu udaje nam się znaleźć na takim poziomie, że pisanie nie sprawia trudności i ono się, czasami tak mówią ludzie, idzie jak po maśle albo idzie jak z płatka. I wtedy jest taki stan, do którego się dochodzi, że bez problemu piszemy rozdział za rozdziałem i gdybyśmy nie musieli wstawać od biurka, to moglibyśmy tak, dopóki nie zaśniemy nad tym. Thank you.
Powiedziałaś o tym i pomyślałam, że to jest świetne ćwiczenie, że można spróbować opisać jakiś przedmiot, nie używając jego nazwy.
Tak.
To jest jedno z takich ćwiczeń, które może wam pomóc wyćwiczyć swój warsztat pisarski.
I zdać sobie sprawę z tego, że jest wiele słów, czyli jak mówimy jabłko, to możemy też powiedzieć słodki owoc, czerwony owoc, owoc jabłoni i to też nie jest wprost jabłko. Takie używanie języka, żeby zdać sobie sprawę, że język jest język polski, tutaj akurat mówimy o języku polskim, jest bardzo bogatym, bardzo ciekawym i pięknym językiem i wiele rzeczy możemy powiedzieć na naprawdę wiele różnych sposobów.
A w jaki sposób jeszcze możemy ćwiczyć? Czy miałabyś jeszcze jakieś podpowiedzi, żeby nasi radionauci, nie wiem, usiedli przed kartką? Czy możesz wymyślić im jakieś zadanie, gdyby chcieli właśnie pójść w tę stronę?
Możemy pobawić się tak rodzinnie. To też jest przecież mówimy wszyscy tym samym językiem i możemy wymyślić jakieś zdanie, które jest początkiem historii i powiedzieć tak. Dzisiaj rano otworzyłem drzwi na podwórko albo wyszedłem na klatkę schodową, a tam, albo inne zdanie. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żył sobie stary król, który w piwnicach swojego zamku albo w lochach swojego zamku skrywał małą niebieską szkatułkę. I potem każdy z członków naszej rodziny, rodzeństwo, rodzice, dziadek i babcia, kogo tam mamy pod ręką, pisze pięć zdań na temat tego, co jest dalej. I później sprawdzamy. Oczywiście najciekawsze jest to, że każdy z nas napisze coś zupełnie innego. I każdy z nas, chociaż ma ten sam początek, pójdzie jakąś inną drogą. Być może czasem te drogi będą się stykały, ale czasami wychodzą z tego naprawdę ciekawe historie. Ja się tak bawię z dziećmi na warsztatach. Potem czytamy to, co dzieci stworzyły. Albo robimy jeszcze inaczej, że losujemy sobie ze słoików bohatera, jakiegoś pomocnika, takie baśniowe elementy, tradycyjne baśniowe elementy. Przeszkodę, jakiś rodzaj zdarzenia, który zmienia dotychczasowe życie bohatera. I próbujemy z tych elementów ułożyć jak w puzzlach jakąś układankę. I chyba dosyć trafnym, to też nie jest, ja nie wymyśliłam tego porównania, ono jest autorstwa Umberto Eco, że słowa to takie pewnego rodzaju puzzle. I chociaż mamy ten sam początek, to nie jest tak, że jak w puzzlach wyjdzie nam zawsze ten sam obrazek. Bo słowa mają wiele znaczeń, a my mamy różne doświadczenia i w różny sposób użyjemy tych słów. I to jest bardzo ciekawe ćwiczenie. Można tak spróbować pisać. Nie mówić, tylko pisać.
Kolejny dzień, chodź dziś znów, tobie po głowie. wzrokiem, gdy widzę cię. Powiedz prawdę, jak to jest. Chyba muszę ja złapać cię za frak. Fajny z ciebie facet, ale ikry brak. Od dziś znów.
Jak wygląda droga książki, począwszy od umysłu, wyobraźni pisarza do księgarskiej półki?
Proces pisania oczywiście to jest bardzo indywidualne i zależy od tego, ile mamy czasu i jak szybko pracujemy. Napisanie mojej książki ostatniej zajęło mi 4 miesiące z kawałeczkiem, ale to był też taki czas podzielony na pół. Trochę przed wakacjami, trochę w trakcie, trochę po. I kiedy mamy taką książkę już gotową i myślimy, że już postawiliśmy ostatnią kropkę i już niczego tam nie dodamy, no to wtedy ona musi trafić do wydawnictwa, które się nią zainteresuje. Wszystkie wydawnictwa mają jakiś adres, albo pocztowy, taki stacjonarny, albo na stronie internetowej mają taką zakładkę dla autorów. I tam znajdują się wytyczne, jakieś informacje, że jeśli chciałoby się zaproponować temu wydawnictwu swoją książkę, to można ją tam wysłać. I zwykle znajdują się też tam takie informacje, że wydawca odpowie ewentualnie w ciągu 3 miesięcy albo 4, bardzo różnie. A jeśli nie odpowie, to znaczy, że nie jest zainteresowany. To chyba też jest taki moment, w którym warto zaznaczyć, że to, że jakiś wydawca nie odpowie, to nie znaczy, że na przykład nasze pisanie nie jest dobre. Albo że nie mamy próbować dalej. Jedną z takich słynniejszych książek dla dzieci i młodzieży jest Harry Potter, którego autorka została odrzucona przez kilka wydawnictw wielokrotnie. I dopiero za którąś tam próbą okazało się, że jednak odniosła ogromny sukces. Jest to jedna z ulubionych książek dzieci na świecie. I później, kiedy znajdujemy wydawnictwo, które chce wydać naszą książkę, to książka przechodzi etap tak zwanej redakcji. To znaczy są tam osoby, których praca polega na tym, że one czytają książkę i znajdują w niej ewentualne błędy, ewentualne jakieś braki albo nadmiary, jeśli użyliśmy na przykład zbyt wielu słów, albo można coś powiedzieć inaczej. To jest taki moment, w którym książka jest tak najzwyczajniej mówiąc sprzątana ze wszelkich rzeczy, które mogłyby jej tam troszkę zaszkodzić. I później jest jeszcze korekta, czyli takie sprawdzanie, czy tam nie wkradła się żadna nieprawidłowa literka, czy przecinki też są we właściwych miejscach. Później książka jest tak składana, żeby mogła być wysłana do drukarni. No i później jest już moment, w którym idzie do druku, czyli ten ostatni moment, w którym można cokolwiek w niej zmienić, ale też niewiele, bo potem jeśli się coś zmieni, to rozsuwają się układy stron. No a po drukarni wraca. Zdaje się, że to jest tak, że wraca do magazynu wydawcy i stamtąd jest wysyłana do księgarni, do bibliotek, do takich klientów, którzy kupili ją przez księgarnię na przykład internetową.
Przyszło mi do głowy na zakończenie naszej rozmowy takie zdanie. Żeby pisać, trzeba czytać.
Tak, zgadzam się z tym zdaniem. Czytanie to jest taki To trzeba mówić, trzeba czytać, trzeba słuchać, trzeba rozmawiać, posługiwać się językiem na wiele różnych sposobów. Czytanie sprawia, że buduje się nasz słownik wewnętrzny. Uczy nas nowych słów, pokazuje nam, jak książka powinna wyglądać, bo przecież, co jest bardzo ważne, to, że to jest ten sam język, to jednak mówiony brzmi inaczej niż pisany. To, co zapisujemy, nawet jeśli zapisujemy rozmowę, to ona musi być w pewien sposób jednak jakoś tam zmieniona, bo dodajemy tak zwane didaskalia, czyli coś, czego nie ma w normalnej rozmowie, tak jak my rozmawiamy, tylko jest napisane, że w porządku, powiedział Jurek. Żeby pisać, trzeba czytać, powiedziała Ania.
Ania mówi także do usłyszenia za tydzień. Może do tego czasu już coś napiszecie. A jeżeli nie, radzimy czytać. Swoimi pisarskimi tajemnicami w Radionautach dzieliła się dziś z wami Magda Kiełbowicz.
Radionauci.